Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. 23 luty to Dzień Walki z Depresją, więc dzisiaj przynosimy Wam Wasze historie na temat depresji.
Jeśli potrzebujecie informacji na temat objawów depresji i terapii, to przypominamy Wam też odcinek z zeszłego roku, w którym bardziej informacyjnie o tym mówimy, ale też Kleo dzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Mamy kilka odcinków. Jest Dzień Oswajania Depresji, jest Pozdrowienia z Epizodu Depresyjnego.
Tak, tak. Mamy też właśnie ostatni taki, można to powiedzieć, trochę live stream z Twojego epizodu, więc to też może być gdzieś ciekawym wglądem. No i chyba przede wszystkim to dzisiaj dziękujemy wszystkim osobom, które podzieliły się z nami i napisały nam wiadomości, albo nawet nagrały nam wiadomości, także będziecie mogły posłuchać naszych słuchaczek głównie.
Myślę, że dzielenie się swoimi historiami ma ogromną wartość i jest ogromnym wsparciem nie tylko dla osób, które się nimi dzielą, ale też dla wszystkich osób, które tego słuchają. Więc jeśli myślicie o tym, że jesteście sami albo same, to wiedzcie, że w ogóle tak nie jest. Zaznaczamy też tylko trigger warning, ostrzeżenie o wrażliwej treści dla osób, które nie czują się stabilnie albo nie czują się za dobrze. To mogą być zbyt obciążające historie. I może nie na dzisiaj, albo nie na ten moment. Zapraszamy Was wtedy do odsłuchania innych naszych odcinków, które może przyniosą Wam więcej uśmiechu niż ten.
Tak, no to będzie odcinek, którym też opowiemy o trudnych momentach w depresji, ale chciałybyśmy też przekazać Wam właśnie to, w jaki sposób osoby, które z nami podzieliły się tymi historiami, w jaki sposób wychodziły z depresji i co im to umożliwia, co pomaga w utrzymaniu tego zdrowia psychicznego. Także też mamy nadzieję trochę pozytywną nutą skończyć. Dziękujemy też Wellbe za patronowanie temu odcinkowi, a więcej o tej platformie później.
W opisie do tego odcinka znajdziecie informacje o miejscach, do których możecie się zgłosić i w których możecie uzyskać pomoc, numery telefonów zaufania. To wszystko jest również na naszej stronie internetowej możnazwariować.pl, ale dla przypomnienia, gdybyście potrzebowali czegoś na już, tam znajdziecie wszystkie odnośniki. Na szybko zacznijmy jeszcze tym, z czym zaczynasz, Ania?
Nie przygotowałam się do rundki, ponieważ odsłuchiwałam jeszcze na świeżo wszystkich podcastów po prostu, które tutaj nam przysłaliście. Nie no, niektóre to były długościowo mogły być osobnymi podcastami, ale tak, no zaczynam chyba z śniegiem padającym na zewnątrz, co mnie zaskoczyło dzisiaj, bo no, na szczęście nie muszę na razie wychodzić z domu, ale atak zimy kolejny. I miałam w sumie miły weekend.
Miło cię to zaskoczył śnieg? Bo mnie miło zaskoczył.
No, jest okej. Okay. Już trochę się stopił, ale ładnie sobie pruszy. A poza tym miałam miły weekend i też właśnie miałam taką refleksję ostatnio, że powietrze w Warszawie jest ostatnio, tej zimy jest dużo przyjemniejsze niż w zeszłym roku i jakoś tak, nie wiem, czy wszyscy już wymienili te kopciuchy, czy po prostu ciągle wieje jakiś taki straszny wiatr, ale było takie bardzo świeże powietrze i byłam na jakichś kilku krótszych spacerach, gdzieś po prostu się przemieszczałam po mieście i to było całkiem przyjemne, mimo tego, że był silny wiatr. Mam swoją kurtkę, która jest kołdrą, więc było to znośne.
Zazdroszczę ci jej.
A co u ciebie?
Ja się czuję bardzo dobrze. Już mówiłam o tym, że gdy kiedyś może w przyszłości będę słuchała tych podcastów wstecz, to będę słyszała, jak mówię na zmianę. Czuję się wspaniale, czuję się strasznie. No ale cóż.
No bo większość jest takich pozytywnych z tego, co kojarzę.
No wydaje mi się, że tak. No w każdym razie czuję się dobrze i myślę, że to też bardzo dobry znak do tego, żeby na przykład stworzyć taką treść jak ta dzisiaj. Dlatego, że myślę, że gdybym czuła się gorzej, to mogłoby to być obciążające, dlatego że te historie są takie dosyć, no, trudne, przykre, dramatyczne, ale też w takim wymiarze, że ja dokładnie wiem, jak to jest.
Mhm.
Wiesz, że nie, że komuś jest przykro, albo że ja mam taką empatię, żeby wiedzieć, jak ktoś się czuje, mimo że nie wiem w ogóle, jak to jest, tylko za każdym razem słuchając czy czytając jakąś z tych wiadomości, myślałam sobie...
Know that feel, bro.
Wiem dokładnie, jak to jest czuć się w ten sposób i to jest największa ulga mojego życia, że nie muszę się tak czuć cały czas, a czułam się tak bardzo, bardzo, bardzo długo.
Mhm. Ja wręcz przeciwnie, bo no, na szczęście nie utożsamiałam się z takimi emocjami skrajnymi, jakie były opisywane. Tak, ale też właśnie to, co mnie zastanawiało, to właśnie, że jakby też jako terapeutka nigdy nie poczułam takiej, wiesz, perspektywy, nie? W sensie, że mogę jakby okazać jakieś zrozumienie i jakby dużo właśnie się o tym dowiaduję i te historie też są cenne dla mojej praktyki, to żeby zrozumieć, jak taka osoba się czuje i właśnie nie bagatelizować takich sygnałów, ale nadal jest to gdzieś tak poza moim poziomem, wiesz, że nawet jak przypomnę sobie jakieś takie najgorsze momenty z mojego życia, to myślę, że to nie było nawet bliskie temu.
Ja rozmawiałam o tym w tym tygodniu z moją siostrą, że wiesz, że są tacy ludzie i to jest ich większość, którzy nie mają takich skrajnie traumatycznych przeżyć i doświadczeń, co my. Są ludzie, którzy nie mają doświadczenia depresji, próby samobójczej w najbliższym otoczeniu, czy jakichś, no takich skrajnie po prostu traumatycznych i trudnych sytuacji. I siedziałyśmy z tymi dziewczynami i one mówią, nie, no nie chcę mi się wierzyć, że istnieją tacy ludzie, którzy mają po prostu zdrowe i normalne życie. I wiem, że jak się jest w takiej bańce, to wydaje się, że każdy ma coś, ale ludzie naprawdę żyją w dobrych rodzinach, w dobrych domach, w których, wiecie, no strata ukochanego psa to jest taka największa trudność w życiu. I myślę, że to może też jest taka trochę pocieszająca perspektywa, że tak jest, mimo że się wydaje, że no już wszyscy mają te wszystkie jakieś trudne doświadczenia.
Mhm. Tak, no to jest jakoś pocieszające.
A ponieważ jesteście kreatorami swojego własnego życia, to jesteście w stanie stworzyć je i swoją przyszłość na właśnie takie. I hope.
Dokładnie. Z wszystkiego można wyjść i to też, mam nadzieję, pokażą nasze historie, znaczy wasze historie. Ale gdzieś to też, co się przewija, to że zawsze jest ryzyko nawrotu i to jakby no, potwierdzają i badania, i pewnie obserwacje po prostu. Więc zawsze trzeba mieć się gdzieś tam na baczności, nie? I bardzo uważnie się obserwować. Może zacznijmy od takiej historii opisujących to, jak właśnie źle można się czuć w takim stanie. I to, co też zauważyłam słuchając, czytając wasze historie, to no, że tam pojawiają się takie już sztampowe czasami określenia, typu właśnie trudność wyjścia z łóżka i że każda rzecz wymaga takiego ogromnego nakładu energii. Natomiast jak się tego słucha i też niektóre te historie były naprawdę długie, więc można było usłyszeć też kontekst i to, jak dalej się potoczyły i w ogóle wiele emocji, to myślę, że to bardzo dobitnie pokazuje. I posłuchajcie tych dwóch fragmentów.
Nic mi też nie dawało przyjemności ani zadowolenia. Moje studia, które na początku bardzo mi się podobały i po prostu je uwielbiałam, one po prostu stały się kolejnym obowiązkiem, kolejną rzeczą, którą po prostu musiałam odwalić, żeby nie czuć się jak totalna porażka, której nic nie wychodzi. Wszystkie moje pasje stały się zupełnie obojętne. Nie wiedziałam nawet, czemu właściwie coś mi kiedyś sprawiało przyjemność, albo dlaczego wcześniej czymś się stresowałam, bo przecież to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo przecież nic nie ma znaczenia i życie też nie ma znaczenia. Moje myśli samobójcze przychodziły, odchodziły jak chciały, odpychałam je. Czasem były silniejsze, czasem to były tylko takie myśli rezygnacyjne, czasem myślałam o tym, że po prostu nie chcę żyć. W zimę 2019 poszłam na terapię i na początku na każdej sesji mówiłam, że nie mam siły, żeby funkcjonować, że nic mnie nie cieszy, że nie mam siły żyć, że gdyby nie rodzina, to już dawno by mnie nie było na świecie. Miałam wrażenie, że każde moje działanie, żeby poczuć się lepiej, trafia w próżnię. Do wszystkiego się zmuszałam. Do studiów, do ćwiczeń, aktywności, spotkań, przychodzenia na terapię. Ale to wszystko nie miało dla mnie sensu. Chciałam po prostu nic nie musieć. Odpocząć, zniknąć, umrzeć.
Też gdy pojawiają się te epizody depresji, czuję zawsze, że tonę i zapadam się w sobie. Po prostu jestem ciałem i niczego więcej nie czuję oprócz takiej pustki. No i zawsze wtedy mam ochotę gdzieś uciec, w sensie biegać, ale bez celu, po prostu biec przed siebie bez celu i mam ochotę się zanurzyć w wodzie tak bardzo.
Zależało nam również, żeby w tym odcinku uwzględnić głos mężczyzn, bo nadal o męskiej depresji mówi się zdecydowanie mniej i istnieje taki mit toksycznej męskości, że właśnie nie wolno pozwolić sobie na słabość, na smutek, na płacz. Ja kiedyś pisałam o tym też na Instagramie, więc mogę Was odesłać do tego postu albo podlinkuję go. Na szczęście już w ostatniej chwili zostałyśmy jedną taką wiadomość od Piotra. Bardzo za nią dziękujemy. Jest dość długa, ale pozwolę sobie zacytować ją w całości. Właściwie myślę, że nigdy nie wyszedłem do końca z depresji. Zaczęło się coś dziać w liceum, ale najgorszy epizod miałem na drugim roku studiów, którego nie zaliczyłem, bo miałem za dużo zaległości. Nie potrafiłem w tym okresie wyobrazić sobie swojej przyszłości, bo miałem wrażenie, że już nigdy nie znajdę siły, żeby się czymkolwiek zająć. W ogóle nie miałem energii. Całymi dniami leżałem w łóżku, w pokoju, który wynajmowałem i wstawałem tylko, kiedy głód robił się nie do zniesienia. Pamiętam smak mieszanki studenckiej i czarnej herbaty, od którego robiło mi się niedobrze. Któregoś dnia nie miałem siły wyjść z domu i tylko to mi zostało. Najtrudniejsze było ukrywanie tego stanu przed ludźmi, a ukrywałem to chyba po prostu ze wstydu. Mama na pewno nie była jedyną osobą, która widziała, że coś złego się ze mną dzieje, ale tylko ona wyraziła zaniepokojenie. Ale ja nie potrafiłem się przyznać, że mam depresję. Myślałem, że to nic nie zmieni. Właściwie nie miałem nawet jednej bliskiej osoby, z którą mógłbym porozmawiać. Czułem się przeraźliwie samotny. To było takie zamknięte koło. Nie mogę wyjść z depresji, bo nie mam przyjaciół i nie mam przyjaciół, bo mam depresję. Chyba nie brałem w ogóle pod uwagę zgłoszenia się do poradni psychiatrycznej. Nie wiedziałem dosłownie nic na ten temat. Myślałem chyba, że nie byłbym potraktowany poważnie, bo nie przeżyłem żadnej prawdziwej tragedii i nie mam dobrych powodów, żeby mieć depresję. Albo że wręcz zostanę wyśmiany, kiedy opowiem o swoich problemach. Sam do końca nie wiem, jak z tego wyszedłem. Po prostu zmusiłem się do robienia czegoś i wszystko powoli zaczęło się jakoś układać. Popracowałem trochę u rodziców, wróciłem na studia, zrobiłem licencjat, nawiązałem parę bliższych relacji. Później była praca na festiwalu, podróż, winobranie, Erasmus i tak dalej. Minęło parę lat, jest teraz lepiej, ale dopiero niedawno, między innymi dzięki waszemu podcastowi, zrozumiałem, że potrzebuję pomocy psychologicznej. Jestem po 2 wizytach u psychiatry i czekam na pierwsze spotkanie z psychoterapeutą. Pozdrawiam i dziękuję za to, co robicie. Wspaniale was się słucha. No i ta końcówka szczególnie jakoś budzi we mnie przynajmniej nadzieję, że dzięki temu, że mówimy o tym głośno i że też wy, włączając się w ten odcinek, mówicie o tym głośno, ktoś, kto nawet nie potrafiłby nazwać swojego stanu, może mieć do tego okazję i może faktycznie poczuć, że to, co przeżywa, jest jakoś już w tym świecie nazwane, jest coś sprecyzowane i że można sięgać po pomoc, nawet w takich, no wydawałoby się nieprzyczynowo-skutkowych sytuacjach, bo depresja wcale nie musi mieć jakiegoś jednego trudnego wydarzenia, które ją powoduje. Może faktycznie dziać się praktycznie znikąd z jakiegoś zaburzenia gospodarki neuroprzekaźnikowej. A teraz chwila dla partnera naszego odcinka.
Wellbe.pl to platforma psychoterapeutyczna, której ideą jest zapewnienie Ci wsparcia wtedy, kiedy tego potrzebujesz i gdziekolwiek jesteś. Wellbe łączy osoby zmagające się z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego albo takie szukające rozwoju osobistego z wykwalifikowanymi specjalistami zdrowia psychicznego z obszaru psychoterapii, ale też psychodietetyki, seksuologii i innych.
W Wellbe możesz umówić się na wizytę online lub stacjonarną w gabinecie. Możesz też liczyć na bezpłatne, organizacyjne i psychoedukacyjne wsparcie opiekunów terapii, którzy doradzą Ci, jakiego specjalistę wybrać oraz odpowiedzą na pytania dotyczące nurtów terapeutycznych czy przygotowania się do wizyty.
Zachęcamy Was oczywiście do obserwowania Wellbe na Instagramie, gdzie znajdziecie też dużo psychoedukacyjnych treści, ale też informacje o nadchodzących webinarach i innych ciekawych wydarzeniach.
A po więcej szczegółów na temat platformy i jej usług udajcie się na stronę wellbe.pl.
Napisała też do nas Martyna, która w bardzo obrazujący sposób opisała takie uczucia podobne do tego, jakie ja miałam w epizodzie depresyjnym. Pozwolę Wam sobie przeczytać te fragmenty. Najgorszy moment przyszedł bardzo niespodziewanie, chociaż od miesięcy podświadomie czułam, że coś jest nie tak. Do dziś pamiętam najgorsze uczucie, jakiego doświadczyłam. Obezwładniające uczucie niesamowitego bezsensu, tak silne, że nie byłam w stanie myśleć o niczym innym, ani wyobrazić sobie jakiejkolwiek przyszłości. Każda najprostsza czynność była najbardziej przytłaczającą czynnością na świecie. Każdy mój dzień składał się z tych samych etapów. Pobudka, parę godzin spędzonych w łóżku, bo wstanie z niego wymagało zbyt dużo wysiłku, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Przejście na kanapę, gdzie spędzałam resztę dnia, nie zważając nawet jak przebiega. Bez jedzenia czy picia, aż przychodził wieczór, z którym pojawiał się ogromny lęk i myśli o tym, że położenie się do łóżka wiąże się z kolejnym dniem, który będzie równie ciężki lub cięższy jak poprzedni i będzie niósł za sobą tyle samo cierpienia. W ciągu 2 miesięcy schudłam 10 kilo, odcięłam się od większości znajomych, co nadal staram się naprawić i nie jest to łatwe. Straciłam jakąkolwiek wiarę w to, że może być lepiej i zatraciłam to, kim jestem. Myśli samobójcze, które na szczęście pojawiały się sporadycznie, były okropne. Wiedziałam, że są nieracjonalne, ale chęć zakończenia tego nieustannego cierpienia nie dawała za wygraną. Nie pomagało to, że leczenie, zmieniane raz za razem, przynosiło znikomy skutek. To było dla mnie o tyle interesujące, że to, co próbowałam Ci wytłumaczyć też w jednym z naszych odcinków, dotyczące takiego skrajnego poczucia bezsensu, takiego bardziej egzystencjalnego, na takim poziomie, że po prostu kompletnie nic nie ma sensu i po co to wszystko robić. Całe moje życie nie ma żadnego powodu, żeby je żyć. I to, co napisała Martyna, to jest też coś, co ja zauważam jako objaw, albo też często w ogóle jako taki objaw prodromalny, czyli objaw zwiastujący, że idzie coś złego. Czyli dokładnie to, że położenie się do łóżka wiąże się z kolejnym dniem, który będzie równie ciężki. I kiedy u mnie przychodzi epizod depresyjny, to zauważam, że zaczynam bardzo, bardzo, bardzo odraczać chodzenie spać. I mimo, że mogłabym pójść wcześniej spać, dużo wcześniej, to jakoś tak strasznie to przeciągam, bo nie chcę tego zrobić.
Tak, to też się gdzieś przejawiało w naszych historiach, że właśnie takie poczucie też bez sensu i właśnie to negatywny, ten negatywny obraz siebie daje to poczucie, że no, nie jestem dobrym towarzystwem, tak, czy że nikomu na mnie nie zależy. To, co jeszcze bardzo mnie jakoś poruszyło w jednej z historii, to właśnie ten bardzo istotny fragment, w którym planowanie próby samobójczej czy wyobrażanie sobie swojej śmierci wiązało się właśnie z tym załatwianiem spraw i właśnie z tym nieszukaniem pomocy i takim przekonaniem, że ludzie się wręcz ucieszą, jeśli zniknę z tego świata. Posłuchajcie teraz historii Martyny.
Na przestrzeni lat miałam później bardzo dużo takich epizodów depresyjnych. gdzie po prostu całymi dniami leżałam, płakałam, gdzie planowałam swoje samobójstwo. I miałam takie też podejście, że na początku to muszę wszystko tak naprawdę pozałatwiać, swoje jakieś takie sprawy, jakieś, nie wiem, spłacić kartę kredytową, ogarnąć jakieś swoje mieszkanie, swoje rzeczy, posprzedawać. No najlepiej po prostu dokonać tego samobójstwa po prostu w takim miejscu, tak, żeby nikt mnie nie znalazł, żeby nikt mi tego nie utrudnił. Nie szukałam pomocy, bo tak to sobie tłumaczyłam, tak, że moje życie i tak nie ma sensu. Lepiej, żeby mnie nie było. Wyobrażałam sobie wręcz imprezy tak naprawdę po mojej śmierci, jak to się ludzie cieszą, że mnie już nie ma.
Akurat ten kontekst tego, że wszystkim będzie lepiej, jak ciebie nie będzie, to też było dokładnie moje myślenie z powrotem w czasach, kiedy jeszcze dotyczyły mnie myśli rezygnacyjne. I w ogóle wydaje mi się, że to jest tak niebezpieczne, bo to myślenie jest kompletnie nieracjonalne, a jednocześnie myśli rezygnacyjne czy myśli samobójcze mają taki sposób obezwładniającego wpływu na twoje myślenie, że nawet jeśli racjonalnie wiesz, że tak nie jest i masz wokół siebie osoby, które bardzo cię kochają i którym na tobie zależy i racjonalnie to by sprawiło im największą przykrość na świecie, gdyby coś ci się stało, to z drugiej strony wydaje mi się, że myśli samobójcze są czymś tak trudnym do pojęcia dla kogokolwiek, kto ich nigdy nie doświadczył, że nawet nie wiem, jak spróbować to wytłumaczyć. Nie ma w tym żadnej racjonalnej podstawy, po prostu wchodzi ci coś do mózgu, jakiś wirus i infekuje wszystko w taki sposób, że nie wiesz dlaczego, ale zrobienie sobie krzywdy wydaje się nie dość, że najlepszą możliwą opcją, to jeszcze po prostu
wręcz wybawieniem dla innych. Mhm. Albo przeznaczeniem.
Tak, ja już nie doświadczałam tego od dłuższego czasu. Natomiast miałam jeden taki glimpse nie tak dawno temu, na przestrzeni ostatniego roku. I byłam tak przestraszona. To było w trakcie mojego ostatniego epizodu depresyjnego, ale ponieważ mam dobrze ustawione leki i dbam o siebie i wszystko kontroluję, to kompletnie się tego nie spodziewałam i nie spodziewałam się, że kiedykolwiek jeszcze w moim życiu przydarzył mi się jakiekolwiek myśli rezygnacyjne. Natomiast byłam w takiej sytuacji, że stałam na peronie metra i w mojej głowie się po prostu pojawiła myśl o tym, żeby skoczyć pod metro. I tak się tego przestraszyłam, że chwyciłam się jakiejś takiej barierki od tablicy informacyjnej czy coś takiego i zaczęłam się go po prostu kurczowo trzymać, bo przestraszyłam się tego, co mi wpadło do głowy i dlaczego. Bo nie, moje życie jest super i w ogóle nie chciałabym sobie zrobić żadnej krzywdy. Wiem, że to by była najgorsza rzecz na świecie dla moich bliskich, a jednocześnie jeśli ma się takie tendencje do myśli rezygnacyjnych czy myśli samobójczych, to one infekują głowę w taki sposób, że właśnie mimo tego wszystkiego nagle w mojej głowie pojawił się pomysł, że nadjeżdża metro, pod które ja mogę skoczyć.
To, co może być jeszcze takim przełomem i dla wielu osób myślę, że też takim wytłumaczeniem i jeśli chcemy to z otwartością zrozumieć, to może też jakby sam fakt diagnozy być pomocny. I o tym też jedna z Martyn powiedziała, że przez długi czas umniejszała sobie i nie sądziła, że to, co ona czuje, to już jest depresja. Wyobrażała sobie to jako coś gorszego, a że raczej to ona jest przewrażliwiona. Posłuchajcie teraz tego fragmentu.
Jednocześnie cały czas byłam przekonana, że nie mogę mieć depresji, bo nie miałam żadnego powodu. Nic w moim życiu się nie stało takiego, co mogłoby ją wywołać. I cały czas uważałam, że moje objawy to nie jest prawdziwa depresja, że wymyślam sobie problemy, że jestem przewrażliwiona, że wyolbrzymiam i że jestem niewdzięczna, że nie doceniam po prostu tego, co mam i powinnam się wziąć w garść. W końcu uznałam, że tak się dłużej nie da i że albo ktoś ode mnie te myśli zabierze, albo ja sama to zrobię. Poszłam do psychiatry i w końcu, czyli po 3 latach tej męczarni, usłyszałam, że to nie jest niedoczynność tarczycy i to nie jest moje lenistwo i to nie jest to, że ja jestem złym człowiekiem i to nie jest to, że ja jestem jakaś niewdzięczna, tylko że to jest po prostu depresja. I po prostu ulga, którą ja wtedy poczułam, była tak ogromna, że to, co ja czuję, to ma nazwę i że są też inni ludzie, którzy mają to samo i że jakby są metody na to, żeby to wyleczyć i że to nie jest moja wina, że to nie jest tak, że to ja jestem jakaś zepsuta czy coś jest ze mną nie tak, tylko po prostu to jest zaburzenie psychiczne i jakby ta świadomość sprawiła, że poczułam się lepiej praktycznie od razu.
Martyna też mówiła o tym, że przez wiele lat zmagała się z zaburzeniami odżywiania i długo myślała, że to jest nawrót zaburzeń odżywiania, dlatego że to wydawało jej się już takie znajome. Coś, z czym miała doświadczenie i coś, co po prostu znała, bo towarzyszyło jej przez dłuższy czas, a depresja wydawała się czymś takim nowym i nieznanym. I wtedy, jak tego słuchałam, to pomyślałam sobie, że jak już jest się długo w takim stanie z takiego permanentnego smutku i depresji, to się staje bardzo znajome i takie, nie chcę powiedzieć, że łatwe, bo to są ogromnie trudne uczucia i doświadczenia, ale no, jesteś w stanie się w tym rozgościć i uznać to za taką swoją naturę, za to, że okej, no to już tak jest. I bycie szczęśliwym, szczególnie w takiej sytuacji, jest super trudne. Jest taką rzeczą, która jest wyzwaniem. I rozmawiałam o tym ostatnio z moją siostrą, że czasami można po prostu nie widzieć tego, że w ogóle jest jakaś inna strona. Że ta depresja wydaje się czymś takim już takim znajomym i takim oczywistym i mi przez wiele, wiele lat wydawało się, że ja po prostu będę zawsze taka trochę smutna. No cóż, niektórzy są weseli, a niektórzy nie są i po prostu mi nie jest dane być szczęśliwą. I chciałabym wam w tym momencie powiedzieć, że to jest w ogóle nieprawda i że naprawdę każdy może być szczęśliwy. I o tym też napisała do nas Jowita. Jowita, która w ogóle zaczęła z nami pracować przy Można Zwariować. I kiedy spotkałyśmy się na callu, to pomyślałam sobie, że wow, to jest niesamowicie pozytywna osoba i taka super jakaś optymistyczna i z pomysłami i tak dalej. No i jakie było moje zdziwienie, kiedy dostałyśmy od niej długiego maila na temat depresji i jej doświadczeń z depresją, z którą żyje od 20 lat. Myślę, że jest przykładem właśnie takiej osoby, która podjęła tę decyzję o tym, żeby postawić na siebie i o siebie zadbać i żeby zrobić tak, żeby być szczęśliwą na tyle, na ile może. To jest fragment. Bardzo pomocne w depresji okazało się dla mnie przede wszystkim jej zrozumienie i zaakceptowanie. Żyję z nią ponad 20 lat i prawdopodobnie będzie mi towarzyszyć już zawsze. Trudno więc mówić o jej pokonaniu, ale dzięki temu, że mam świadomość swojej psychicznej konstrukcji i jestem dla niej wyrozumiała, lepiej odczytuję płynące z ciała sygnały i częściej w porę reaguję, by dążyć do równowagi. Mam też dużo do przepracowania, ale dziś zdecydowanie częściej czuję spokój. Jowita też napisała nam dużo o tym, jak sobie radzi i co jej pomaga, a co nie, więc o tym powiem wam za chwilę.
Trochę, żeby cofnąć się w tym procesie rozumienia depresji, to też wydaje mi się taki osobliwym przypadkiem jest taki model, w który weszła Martyna, której posłuchaliście jako pierwsi, pewnie poznacie po głosie, która wręcz właśnie nie szukała pomocy, ale też to, co się wiązało z tym cierpieniem, to było takie zapracowywanie się i wręcz zajeżdżanie się, czyli można powiedzieć taka też forma autoagresji, bo właśnie ona była aktywną osobą, ale po to, żeby jakoś bardziej, jeszcze bardziej jakby zdusić w sobie te wszystkie uczucia i możecie o tym posłuchać właśnie w tym krótkim fragmencie.
Zapracowywałam się. Miałam też takie momenty, że jak nie zapracowywałam się, gdzie spałam na przykład po 4 godziny dziennie, to bardzo intensywnie uprawiałam sport. Na przykład 2 razy dziennie, to tak naprawdę ponad moje możliwości, ponad moje siły. Naprawdę zmuszając się bardzo, nie miałam w tym przyjemności. Tak, to różne wymiany międzynarodowe, wycieczki samodzielne, takie, że musiałam po prostu być absolutnie tu i teraz i się skupić na tym momencie, gdzie jestem. A w 2019 rok to w ogóle było takie ekstremum. Tak naprawdę co miesiąc ja byłam gdzieś na jakimś urlopie, na jakiejś wycieczce. Zwykle to były weekendowe wyjazdy, bo nie miałam aż tyle urlopu, ale po prostu non-stop tak naprawdę żyłam na takich, nie, takich bardzo, bardzo wysokich obrotach. I jak przyszła pandemia, początek 2020 roku, to mnie to absolutnie po prostu zgniotło. Totalnie. Ja już nie byłam w stanie już uciekać. I wówczas też podjęłam decyzję, żeby zwrócić się o pomoc do psychiatry. Od tego czasu biorę leki. To odmieniło moje życie. Naprawdę odmieniło moje życie. Tak mniej więcej po 2 tygodniach, jakoś tak powoli, jak obudziłam się, miałam takie wrażenie, nie jestem załamana. Moje życie nie jest takim trudem cały czas. A jakoś tak się obudziłam, taka lekka, jakbym nie miała takiego wielkiego, ciężkiego plecaka, z którym muszę chodzić. I sobie tak pomyślałam, to tak się czują zdrowi ludzie, że nie trzeba być załamanym cały czas. Boże, jakie to jest wspaniałe. I to też opowiadam ludziom, że to nie było tak, że ja po prostu byłam w euforii i ja po prostu nie byłam załamana.
No i chyba to jest taki moment przełomowy, jeśli chodzi o leczenie depresji, w którym orientujesz się, że nie musisz się tak czuć, że możesz się tak źle nie czuć i że są metody, które są w stanie ci pomóc się w ten sposób nie czuć. Nie jestem w ogóle w stanie zacząć wam tłumaczyć, jaki to był rozmiar zmiany w moim myśleniu, w życiu, z takiego podejścia, że myślę, że tak już będzie zawsze, bo niektórzy tak się czują. Do wow. Normalnie są na to leki. I w ogóle możesz sobie pomóc w taki sposób, zrobić psychoterapię i ludzie czują się dobrze. Albo ludzie nie myślą tak obsesyjnie i w takich ilościach myśli jak ty. Można mieć spokojną głowę, można czuć spokój.
W moich epizodach depresji bardzo pomaga mi mój psychiatra, który wspiera mnie farmakologicznie. Po prostu zmienia mi na przykład dawki lub zwiększa, lub dodaje jakiś nowy lek, żebyśmy sobie dali radę przetrwać ten okres. Bardzo mnie wspiera też mój terapeuta.
To, jak mi psychoterapia pomogła, to no, jest nieocenione. Co prawda, dopóki nie zaczęłam brać leków, to nie specjalnie czułam jakieś efekty, ponieważ nie byłam w stanie robić żadnych postępów, nie byłam w stanie korzystać z tych sesji z terapeutką, ponieważ każdy dzień był dla mnie walką o przetrwanie, dosłownie. Każdy dzień. I jak zaczęłam brać leki, to dopiero byłam w stanie ruszyć do przodu.
To, co też ja znam z przypadków swoich pacjentek, pacjentów, to, że jednak nie zawsze otoczenie dobrze reaguje na wdrożenie leczenia. Nawet jeśli jesteśmy już pełnoletni i jesteśmy młodymi dorosłymi, to często rodzice no, chcą jakoś ingerować w nasze życie. I taki smutny fragment od Kasi, która do nas napisała maila. Posłuchajcie. Tym, co najlepiej pamiętam ze swojego pierwszego epizodu depresyjnego, to była reakcja mamy, która po tym, jak dowiedziała się, że choruję i biorę leki, postanowiła, że sama mi je odstawi. Robiła ze mnie osobę uzależnioną. Podkreślam, że to były zwykłe leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI, które nie uzależniają. Jej mieszanie w moim leczeniu przyczyniło się do tego, że wpadłam w ciężki epizod. Pamiętam moją bezsilność, pomimo tego, że byłam wtedy pełnoletnia, nie umiałam się przeciwstawić.
brak zrozumienia ze strony bliskich, czy też jakieś formy stygmatyzacji, to coś, o czym też opowiadała Martyna. Po tym, jak po próbie samobójczej jej rodzina zabroniła jej mówić o tym swojemu bratu. I też to wpłynęło na to, jaki wstyd odczuwała związany z tym, że miała taką próbę samobójczą. Bardzo emocjonalny fragment.
I w ogóle też nie rozmawiali o tym w rodzinie, nie? Może posłuchajmy tego fragmentu.
Pod wpływem emocji, dość spontanicznie, bo to nie było zaplanowane. Miałam próbę samobójczą, gdzie najarłam się leków, zapiłam alkoholem. I byłam tylko kilka dni na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. I przed powrotem do domu, kiedy moi rodzice przyjechali mnie odebrać, mama mi powiedziała, żebym pod żadnym pozorem nie informowała o tym, gdzie była mojego brata. I po powrocie do domu też nigdy, absolutnie nigdy nie poruszyliśmy tego tematu. To był temat tabu w domu. Takie poczucie wstydu. Nie dość, że samo w sobie to przeżycie było traumatyczne. To jeszcze, że wśród najbliższej rodziny muszę trzymać to jego sekret. To jest taki wstyd. Też tak naprawdę nigdy nie poruszyliśmy tematu tego samego wydarzenia. Taka to było dość w zasadzie też dramatyczne. Dlatego, że tutaj nie dość, że próbowałam siebie skrzywdzić, to też pamiętam, że krzyczałam, że wszystkim teraz będzie lepiej. Mają mnie zostawić w spokoju i dać mi umrzeć, że na pewno się cieszą. Nie jestem specjalnie dumna z tego. Tak naprawdę cały ten ciąg wydarzeń sprawił, że niesamowicie się tego wstydziłam i to było straszne przeżycie.
Na szczęście mamy też dla was dobre przykłady. Posłuchajcie tego, jakiego wsparcia doświadcza Kamila, a później Martyna.
No i przeogromnym wsparciem jest mój mąż, który otacza mnie niesamowitym ciepłem i jest bardzo wyrozumiały i po prostu przy mnie jest i niczego nie oczekuje. Chcę po prostu, żebym czuła się lepiej.
Jeśli chodzi o wsparcie, to oczekiwałam po prostu wysłuchania i przyjęcia tego całego depresyjnego syfu. Po prostu chciałam, żeby ktoś to przyjął, żeby ktoś mnie wysłuchał i po prostu posiedział ze mną, dał mi się wygadać i trzymał mnie za rękę. Naprawdę, czasem dosłownie sama obecność jest nieoceniona. Miałam też takie dni, że potrzebowałam po prostu wyręczenia mnie w jakichś drobnych czynnościach, kiedy nie miałam siły, żeby nie wiem, posprzątać, to gdyby ktoś, nie wiem, odkurzył za mnie pokój, byłoby super. Albo, nie wiem, zrobił mi śniadanie. I bez żadnych komentarzy, nawet takich pozytywnych w stylu, nie wiem, chcesz jajka na twardo czy na miękko, to jakby mnie to totalnie w depresji nie obchodzi. Jest mi wszystko jedno, tylko chodzi o to, żeby mi pokazać, że komuś na mnie zależy.
Taki bardzo pozytywny fragment przesłała nam też wcześniej już czytana Martyna. Mam to szczęście, że rodzina i najbliżsi zawsze mnie wspierają i byli gotowi przyjść z każdą możliwą pomocą, ale w czasie depresji z tą pomocą też nie jest tak kolorowo. Z jednej strony nie chciałam być sama, spędzanie czasu z innymi czasem przynosiło swojego rodzaju ulgę, ale z drugiej strony marzyłam tylko o tym, żeby zamknąć się w swoim mieszkaniu, nigdy z niego nie wyjść i nie widzieć się z nikim. Chcesz, żeby ktoś był przy tobie i o tobie pamiętał, ale zarazem nie chcesz nikogo widzieć. Czułam ogromny lęk za każdym razem, gdy ktoś mnie odwiedzał. Czułam, że nie mam nic do zaoferowania, spędzając czas z innymi ludźmi, a po fakcie czułam się wykończona, jakby to było najtrudniejsze zadanie, jakiegokolwiek się podejmowałam. Mimo to jestem bardzo wdzięczna za te wizyty, choć większość z nich była na mnie wymuszona. Za każdy ugotowany posiłek i wciskanie go we mnie niemal za wszelką cenę. Było to niełatwe nie tylko dla mnie. Wielokrotnie słyszałam, że nie wiedzą, jak się ze mną obchodzić, co można powiedzieć, a czego nie. Nikogo za to nie winię, ani nie mam żalu. To choroba, która ma wpływ nie tylko na chorego, ale też na całe jego otoczenie. W ogóle bardzo się utożsamiam z tą wiadomością. Martyna dużo takich napisała rzeczy, które mi się też zdarzają. Ja też jestem tą osobą, która traci apetyt, nie je. I też wydaje mi się, że clue tego zrozumienia... To jest bardzo trudne, szczególnie będąc w relacji romantycznej. Ja byłam w różnych takich sytuacjach. Raz z kimś, kto kompletnie nie kumał, jak to jest się tak czuć i wręcz podchodził do tego z taką pretensją, bo wydaje mi się, że no, jeśli nie masz doświadczenia depresyjnego, to po prostu nigdy nie zrozumiesz, dlaczego tak się dzieje, jak to przebiega w środku i że to nie chodzi o tę drugą osobę, a może być odbierany właśnie personalnie, tylko to po prostu działa w taki dziwny, straszny sposób. Ale byłam też w relacji, w której ta druga osoba jakoś zawsze starała się mi pomóc i ułatwić wszystko i puszczała mi śmieszne koty, co rzeczywiście pomagało na chwilę.
Tak, ja myślę, że to w ogóle jest taki moment, żeby zrobić shoutout dla wszystkich osób wspierających, bo też to, co ostatnio gdzieś zauważyłam w social mediach, to jak właśnie mało jest poświęcane narracji osobom, które właśnie wspierają osoby w depresji i jak one mogą się z tym fatalnie czuć i jak mogą być zagubione i czuć się wręcz wypalone i że mało jest też takich, mało jest jakby uwagi poświęcone właśnie jak zadbać o te osoby albo jak takie osoby mogą zadbać o siebie i myślę, że można powiedzieć wprost, że wtedy jakby też macie prawo pójść po pomoc do psychologa, do psychoterapeuty, nawet jeśli chcecie właśnie, nie wiem, zapytać, jak dobrze wspierać, ale też po prostu, żeby się wygadać i powiedzieć, że macie tego dosyć, że to już na przykład jest za dużo w pewnym momencie. Też no, myślę, że niektóre grupy gdzieś już czują takie duże przyzwolenie na to, żeby o tym mówić. I ostatnio dostałam taką wiadomość, nie będę jej tutaj cytowała, bo to była wiadomość, którą dostałam na Instagramie, że wręcz właśnie osoba mówiła o tym, że strasznie trudno jest jej w tym momencie życia, bo właśnie ktoś z bliskich no, opowiada o swoich wręcz właśnie myślach samobójczych, o tym, jak fatalnie się czuje i co chciałby sobie zrobić. I ta osoba już miała tego za dużo i też nie wiedziała właśnie, co jest kolejnym krokiem, tak? Czy jakby nie chciała odtrącić tej osoby i być tym wsparciem, ale już czuła, że to przekracza granice. Więc myślę, że to jest też jakiś ważny moment, żeby zwrócić się do specjalisty, tak? Nie będę tutaj mówiła, jakie jest rozwiązanie, bo to może być bardzo indywidualna kwestia i wynikać może z tego właśnie, że ktoś wręcz, no, łamie tą granicę i może mówi nam za dużo, jeśli to nie jest taki poziom bliskości, na jaki jesteśmy gotowi.
Wspieranie osoby w depresji. Ja mam doświadczenie bycia po dwóch stronach. Bycia osobą w depresji wspieraną i bycia osobą wspierającą dla osoby w ciężkiej, długiej depresji. Jest strasznie wycieńczające. Kiedy moja siostra była po drugiej próbie samobójczej w szpitalu, ja przyleciałam kolejnego dnia z Paryża, i kiedy została przeniesiona na oddział psychiatryczny, na którym miała spędzić nie wiadomo jak długo, to przychodziłam do niej codziennie w momencie otwarcia wizyt o 9 rano do momentu zamknięcia wizyt, chyba tam o 19. I spędzałam z nią cały czas. Byłam super kind and bubbly. A wracałam do domu i nie miałam już na nic siły i nic nie jadłam i po prostu... Dosłownie I cried myself to sleep every night przez... Zapłakiwałam się do snu co wieczór przez jakieś półtora miesiąca, bo próbowałam być dla niej wsparciem i zapewnić jej wszystko, bo wiedziałam, że ona jest w dużo bardziej krytycznej sytuacji, ale jednocześnie było to dla mnie tak obciążające emocjonalnie i w każdym wymiarze, że dziwię się, że w ogóle sobie tak poradziłam z tym w miarę Okej.
Okay. Mhm. No to brzmi jak coś na maksa trudnego. Też pewnie byłaś nastolatką, czy jakąś, nie wiem, młodą osobą, więc...
Miałam 17 lat.
Tym bardziej to, no, czasami po prostu nie wiemy, tak, co robić i podążamy z jakąś taką naszą intuicją. A to jest za dużo właśnie, szczególnie dla młodych osób, dla właśnie nastolatków, nie wiem, 13-14-latków, którzy też mogą zmagać się na przykład z tym, że w ich otoczeniu dużo osób ma depresję i źle się czuje. I wolą na przykład rozmawiać o tym w takim gronie niż z rodzicami, czy z innymi dorosłymi, którzy, no wiesz, mogą coś zrobić realnie wtedy, nie?
Myślę, że totalnie dobrze, że to powiedziałaś, totalnie shoutout wobec wszystkich osób wspierających. Myślę, że one nie dostają nigdy wystarczająco dużo takiego zauważenia, a to jest mega trudna praca i wymaga bardzo dużo. I jeśli chcecie wspierać taką bliską osobę w trudnym czasie, to... Jasne, zawsze warto się doedukować też na temat tego, z jakim zaburzeniem się mierzą i z czym ono może się wiązać. Są też takie formy, na przykład jest terapia DBT dla rodzin osób borderline.
Tak, to nazywa się DBT Family Connections.
O tym mówiła Maria w odcinku Nienawidzę Cię, nie odchodź.
Myślę, że też to, co jest mega ważne, kluczowe wręcz, to... Szczególnie jeśli nie mamy tego wsparcia wśród bliskich, to też może się zdarzyć, to żeby jednak dla siebie być tym wsparciem i żeby wymyślać takie rzeczy, które będą poprawiały nastrój chociażby o 1% albo 5% i to z czasem może postępować. I nadesłaliście dużo takich przykładów i historii, więc puścimy je może teraz po kolei. Chciałabym zacząć od Marty, która właściwie nagrała wiadomość o tym, i o niesamowitym sposobie, jaki znalazła.
Marta nagrała o wychodzeniu z depresji właściwie całą swoją wiadomość i ona jest super.
Posłuchajcie.
Zauważyłam, co najbardziej rzeczywiście mi pomogło. No właściwie, jak sobie przypominam te takie najgorsze chwile, to poszukiwanie tego, co cieszy mnie najbardziej. Choćby to było bardzo malutko, czyli na przykład najlepsze jedzenie, na jakie mam ochotę, albo przynajmniej takie, które w ogóle mam siłę zjeść. I w ogóle takie odnajdywanie takich maleńkich przyjemności, które też przede wszystkim ja miałam bardzo zaniedbane, więc dla mnie to w ogóle było coś bardzo, bardzo nowego. Takie po prostu rzeczywiście zrobienie sobie dobrze pod każdym względem, żeby się czuć jak najbardziej komfortowo. I to tak chyba w takim najgorszym momencie było, natomiast tak na długą metę, na dłuższą metę i długofalowo to może być bardzo takie, no wydawać się oklepane, ale dla mnie no ogromną rolę w wychodzeniu z depresji zrobił po prostu ruch i bardzo dużo aktywności na świeżym powietrzu. I moje ukochane aktywności, które się stały właściwie czymś dla mnie zupełnie nowym podczas też depresji, ja to gdzieś tam sobie wtedy też wynalazłam i zaczęłam się w to zagłębiać. No i teraz aktualnie jest to moją największą pasją, to jest uprawianie sportu z moim psem, czyli dog frisbee. I to jest dla mnie tak niesamowicie przepełniające mnie po prostu ekscytacją, szczęściem i to jakby wielowymiarowo, no bo z jednej strony jest to aktywność z psem, z drugiej strony, jeżeli już mówimy o takim sporcie bardziej no, profesjonalnym, no to nie jest to tylko zwyczajne rzucanie dysków frisbee, tylko po prostu bardzo takie gruntowne zaplanowanie treningów, bardzo takie jakby zaangażowanie umysłowe w to, jak to przeprowadzić, co chcę osiągnąć, jaki mam czas na to, ile minut treningu robię to, ile coś innego. Więc tutaj ta aktywność taka no, umysłowa dochodziło do tego, żeby właśnie te treningi zaplanować
I jeszcze jeden aspekt, który również no, po prostu dla mnie jest to też jeden z najważniejszych w ogóle tych aspektów tego dog frisbee i tej aktywności na zewnątrz, to było po prostu rzucanie dyskami samodzielne. I ja się uczyłam od zera rzucać dyskami. Ja nigdy nie rzucałam wcześniej frisbee. I po prostu takie zdeterminowanie, że no jak ja źle będę rzucać, to mój pies po prostu tego nie złapie. Jak chcę, żeby coś łapał, to ja muszę rzucać dobrze. I po prostu to zaangażowanie moje, że codziennie pamiętam po pracy, kiedy się uczyłam tak właśnie od zera, chodziłam z no, kompletem dysków i przed domem gdzieś tam na jakimś tam trawniku sobie rzucałam te frisbee codziennie, każdego dnia. I mimo tego, że czasami no, bardzo źle to wyglądało i nie wychodziło i na pewno wyglądało to dziwacznie, że po prostu osoba w pojedynkę, taka właśnie nie w parze sobie rzuca, to po prostu sam ten ruch, sam tak jakby ten wysiłek, który gdzieś tam trzeba było podjąć, no sprawiał mi tak dużą frajdę, że no tak jak sobie teraz przypominam, nawet jak o tym mówię, to że mi się po prostu zrobiło naprawdę szczęśliwie, jak sobie przypominam te początki. I to faktycznie no, dało mi najwięcej po prostu no, chyba takich biologicznie endorfin, że mi się po prostu bardziej chciało. I ja oczywiście też tutaj nie mówię w tym całym procesie o psychoterapii i lekach, które były w ogóle kluczowe. Tylko, że no, wydaje mi się, że no, jakoś tak też się pomija trochę takie małe rzeczy, opowiadając o tym często, tak mi się wydaje, o wychodzeniu z depresji, że no mówi się że właśnie psychoterapia i ja tutaj absolutnie nie umniejszam i ja jestem dalej w procesie i naprawdę no, tak jakby trochę mi też brakuje słów, żeby opisać jak wielką różnicę mi to zrobiło w życiu i tak samo leki, bez leków no nie wiadomo, czy faktycznie ta cała aktywność fizyczna u mnie i te jakieś tam małe przyjemności by naprawdę zrobiły taką różnicę, ale faktycznie jak sobie tak, no już odsuwam takie te oczywiste dla mnie rzeczy, to naprawdę, no szczególnie to dog frisbee z psem. Ja to też wymyśliłam w trakcie tej depresji, to nie było tak, że ja gdzieś tam wcześniej to napoczęłam, ja po prostu gdzieś tam podchwyciłam taki pomysł i zaczęłam to robić i dzisiaj już jesteśmy z moim psem aktywnymi uczestnikami zawodów. I teraz nadchodzi kolejny sezon, w którym bierzemy udział. No, także wydaje mi się, że takie poszukiwanie rzeczy, które są po prostu komfortowe, ale które, no szczególnie dla osób, które są z zasady takie twórcze, szukające wyzwań, czegoś właśnie i dla ciała, i dla umysłu, żeby to było coś takiego innego, coś ciekawego.
Fajne porady ma też Kamila. Posłuchajcie teraz.
Dużym dla mnie też pomocą jest to, że jestem bardzo osobą zadaniową i wypisuję sobie rzeczy, które powinnam robić, takie najbardziej błahe. Na przykład umyj zęby, wyprowadź psa, zjedz coś, bo nie odczuwam w ogóle poczucia apetytu, że potrzebuję coś zjeść. Po prostu robię to, bo powinnam zjeść cokolwiek, bo trzeba jeść.
Tak jak wcześniej wspomniałam, Jovita, z którą mamy teraz przyjemność pracować nad Można Zwariować, być może przez to, że żyje z depresją już ponad 20 lat, ma to wszystko nieźle rozkminione, więc pozwolę Wam sobie przeczytać to, co do nas napisała. Wiem, że mojej depresji nie sprzyja ani zbyt długa samotność, ani brak me time. Dlatego choć jestem introwertyczką, staram się wychodzić do ludzi. Czasem na siłę, ale zwykle bez późniejszego żalu. Ale też nie żałować wartościowego czasu tylko dla siebie. Nie sprzyja ani nadmierne planowanie, ani chaos. Staram się nie oczekiwać zbyt wiele, ani od siebie, ani od innych, ale doceniać to, co robię i ja, i inni. Planuję, ale nie popadam w rozpacz i nie mam wyrzutów sumienia, jeśli połowy rzeczy nie zrealizuję. Wiem, że moją depresję łagodzi troska o ciało. Na przestrzeni lat wspaniałą, ugruntowującą pomocą okazała się regularna praktyka jogi, która nauczyła mnie szacunku i wdzięczności do mojego ciała, z którym jako osoba cierpiąca wiele lat na zaburzenia odżywiania miałam różne relacje. Pokazała, że powinnam go słuchać i że małe, łagodne kroki przez wiele lat są lepsze niż szybkie i nagłe skoki. To przełożyło się też na oczekiwania wobec ducha i umysłu. Pozwoliło zwolnić, zatrzymać się, zastanowić. Bliskie mi jest pojęcie czułej dyscypliny, które poznałam dzięki Justynie Jaworskiej, jednej z najbardziej inspirujących mnie joginek. Wiem, że moją depresję budzi nadmierna rutyna i brak poczucia misji, dlatego zdecydowałam się zrezygnować z etatu i przejść na własną działalność. Zaakceptowałam, że życie jest sinusoidą, że raz wspaniale, innym razem słabo, ale nie ma sensu się bać tego słabo, które i tak nadejdzie. Nie uciekam od smutku, pozwalam sobie go przeżyć i dzięki temu doceniam radość. Oczywiście na pewno pomocne są leki i na pewno pomogły w tym dwie dotychczasowe terapie. Bardzo czuję te popularne słowa Osiatyńskiego. Wstać rano, zrobić przedziałek i odpieprzyć się od siebie. Chociaż wydaje się proste, to wiele lat zajęło mi ich takie pełne zrozumienie całą sobą. I tego zrozumienia i troskliwego wsłuchania w siebie każdemu życzę. My też wam tego życzymy.
Bardzo inspirująca końcówka. Mamy nadzieję, że jeśli tego potrzebujecie, to może te fragmenty stały się jakąś inspiracją do tego, jak sobie radzić, co można wprowadzić to do takiej właśnie codziennej rutyny, co mogłoby wam pomóc. Może to właśnie jakaś aktywność, o której też już wspominałyśmy kilka razy, fizyczna albo nie fizyczna.
Może się okaże, że polubicie dog frisbee. Ja nigdy o tym nie słyszałam.
Ja też o tym nie słyszałam i mogę było usłyszeć tą radość w głosie Marty, kiedy o tym mówiła, więc mam nadzieję, że też się uśmiechnęliście.
Tak jak wspomniałyśmy na początku, w opisie do tego odcinka znajdziecie numery telefonów zaufania, informacje o tym, gdzie możecie uzyskać pomoc. Na naszej stronie internetowej jest też zakładka Pierwsza pomoc, w której jest uwzględniony epizod depresyjny, próba samobójcza i myśli samobójcze. Wszystkie te rzeczy też podlinkujemy w opisie. To jest takie miejsce właśnie z pierwszą pomocą, do którego zawsze możecie się zwrócić, bo powstało właśnie po to dla was.
Dziękujemy też przy okazji tego odcinka jeszcze raz osobom, które nam nadesłały te historie, ale też patronom, patronkom za wasze wsparcie.
No i co? Życzymy wam szczęśliwego dnia walki z depresją.
Albo jak już go rok temu przemianowałyśmy, dnia oswajania depresji.